Dziękuję, że jesteś z Voice House. Nowy odcinek twojej ulubionej audycji już za chwilę. Ale mam prośbę. Szanowna słuchaczko i drogi słuchaczu, wasze opinie są dla nas bardzo ważne. Pozwalają nam się rozwijać. Zasubskrybujcie nas na Spotify i Apple Podcast. Zostawcie krótką opinię. Co robimy dobrze? A co zmienić? Będę zobowiązany.
Cześć, tu Olga Pietrykiewicz. Jestem trenerką Business English i cieszę się, że tu jesteś. Zapraszam Cię na podcast English Pro. Jest to przestrzeń do rozmów o profesjonalnej komunikacji w języku angielskim. Uczę metod, chwytów i słów. Posłuchaj, na co położyć nacisk, by skutecznie komunikować się, nie tylko w biznesie.
Notatki są, jeszcze trochę wody jest. Olga przychodzi i mówi, pogadajmy o tym, jak zrobić dobry small talk in English. I teraz, wiesz co jest moim problemem?
Nie.
Że nasi słuchacze nie zawsze rozumieją, dlaczego my w ogóle rozmawiamy na rzeczy niezwiązane z językiem angielskim. Czyli, że ja na przykład według nich się gdzieś wtrącam, albo dopowiadamy rzeczy, które są zupełnie poboczne. No właśnie, z kolei, i to akurat większość mówi, i właśnie o to mi chodzi. Więc dzisiaj to będzie jeden wielki small talk official, prawda? My będziemy mogli oficjalnie pogadać trochę o niczym, bo small talk to jest takie czasem gadanie o niczym.
Taka troszeczkę gadka szmatka czasami, ale też ja mam taką odpowiedź, jak właśnie ktoś do mnie mówi, że Jarek się wcina, albo że wy tak przeciągacie czasami.
A zatrzymają, normalnie łapią cię na ulicach w Gdyni i mówią
tak,
o tym, tak?
Za sukienkę ciągną.
Czemu on się pani tak wcina?
Ale nie, ja mam zawsze na to odpowiedź, że dlatego to jest podcast, a nie szkoła językowa. My nie prowadzimy szkoły językowej, tylko to jest podcast, gdzie rozmawiamy o pewnych, w pewnej konwencji, rozmawiamy o języku angielskim, który jest umiejscowiony w biznesowym kontekście. No, to jest jednak podcast, to jest rozmowa, to jest coś, co ma przyciągać ludzi, natomiast no, tutaj nie ma, jak widać, flipchartu, whiteboardu, czy...
No ale też jesteśmy na etapie MVP, więc jak nie zarobimy na to, to nie będzie flipchartu i innych rzeczy. Smalltalk jest tym groźny właśnie, że on jak nie wyjdzie, no to raczej już nie dojdzie do takiego prawdziwego toku, prawda? Jak ktoś uzna, że kurczę, tam, no widziałem tego pana, co tam stał i ma jakiś biznes do mnie, ale ten small talk mu nie wyszedł, no to raczej nie przejdę na salony, prawda? Może tak być.
Tak, dlatego ja bardzo podoba mi się wytłumaczenie w ogóle wyrażenia small talk, które znalazłam w jednym ze słowników i, że tak powiem właśnie słownikowo rzecz ujmując, jest to niezobowiązująca rozmowa na lekki, nieobciążający nikogo temat.
Czyli teoretycznie nie da się tego spieprzyć.
Nie da się tego spieprzyć, choć temat ten no, jednak wywołuje sporo nerwów u uczniów, u osób, które muszą się podjąć tego zadania, więc mam nadzieję, że dzisiejsza audycja troszeczkę ten stres czy te nerwy wyciszy.
No bo to jest trochę tak, przychodzimy na przykład na jakieś ważne, konkretne spotkanie z kimś, na jakiś konkretny temat, więc możemy się do niego przygotować.
Dokładnie.
A kiedy zaczynamy smalltalkować, no to możemy gadać o wszystkim. Gdzie byłeś na wakacjach, ile masz żon, ilu masz kochanków, co z twoim psem, gdzie jest twój kot.
Tak, ale... Dlatego właśnie trzeba pamiętać, i to jest fajne, że to powiedziałeś, small talk to nie jest tylko rozmowa związana z uwarunkowaniami kulturowymi, ale przede wszystkim to jest ten sprytny dialog, który po prostu można wyćwiczyć i przyjąć parę różnych strategii językowych, tak zwanych hacks, które sprawią, że no naprawdę będziemy small talk front runners.
Tacy quick-witted.
No tacy quick-witted, sharp-witted w tym small talkowaniu. I też chciałabym tutaj przytoczyć też taką garść statystyk związanych ze small talkiem, bo uważam, że to jest bardzo ważne w kontekście właśnie Polaków i umiejscowienia Polaków na tej small talkowej mapie, ponieważ według badań, wyobraź sobie, prawie co drugi Polak, tam chyba 49,5% Polaków uważa, że small talk jest potrzebny i przydatny. Co, biorąc pod uwagę jakieś tam śmiechy, chichy w internecie na ten temat, uważam, że to jest bardzo duży odsetek.
Tylko zastanawiam się, kto zrobił te badania, kto za nie zapłacił i po co one, komu
one
były?
One zostały zrobione na zlecenie aplikacji, firmy produkującej aplikacje do języków obcych, Babel.
Okej. Okay. I oni zapytali, czy lubisz small talkować? I połowa Polaków mówi, tak, lubię gadać o niczym.
Oni zapytali o wiele rzeczy i też to jest bardzo ciekawe. Zapytali o to, czy Polacy czują się komfortowo.
W small talku.
Dokładnie, prowadząc taki small talk.
No ty na przykład nie lubisz tego small talkować, prawda? Bo ty jesteś, i powiedzmy to szczerze, teraz zrobiłaś takie duże oczy i bardzo dobrze, ty jesteś raczej wycofana.
Tak,
i bardziej
bardzo,
introwertyczna.
Bardzo.
Tobie się trzęsą ręce,
tak.
Spuszczasz wzrok.
Tak.
I najchętniej byś weszła pod ziemię.
Tak, pod ten stół.
No to idealna kandydatka na small talk.
Nie, to jest idealna kandydatka, żeby uczyć Polaków, jak prowadzić small talk.
No, spróbujmy, no. Let's go. To znaczy, mamy parę takich przykładów, prób small talkowania. Natomiast, co ważne, chcielibyśmy, żebyście też dali nam sygnał, czy to w dobrą stronę poszło. I czy może macie jakieś miłe albo mniej miłe doświadczenie ze small talkiem? Bardzo chętnie poczytamy te komentarze. A ponieważ ostatnio, i myślę, że to jest też jakaś kwestia zaufania słuchaczy, że poza pisaniem do nas miłych słów, albo niekoniecznie miłych na Apple Podcast, zaczynają się maile. Więc jeżeli chcecie, widać, że łatwo nas znaleźć na jakimś direct message na Instagramie, czy Twitterze, czy innym LinkedInie, to ja chętnie zacytuję takie rzeczy w audycji, więc próbujmy!
Próbujmy. I tą naszą dzisiejszą rozmowę też bardzo chciałabym oprzeć o taki kręgosłup, który znalazłam na LinkedIn i to był artykuł...
Przecież ty do mnie masz konta. Jeszcze.
A skąd wiesz?
Bo tam jest mnóstwo ludzi, którzy cały czas mówią, no i co, no i co, no i co, gdzie ta Olga, to biznes, a wciąż official tam się nie pojawiasz, więc czas na to. Ale że small talk, który jest rozmową o niczym, która to rozmowa nie powinna mieć żadnego kręgosłupa i żadnej ramy, nagle ma coś takiego?
No znaczy, tutaj akurat to słowo kręgosłup chciałam odnieść do artykułu, który znalazłam na LinkedIn i to chyba był artykuł autorstwa Anny Chodnickiej. Artykuł traktujący o kulturowym zderzeniu small talku Polska versus Ameryka i tam przeczytałam bardzo fajne zdanie, że small talk to jest tak naprawdę trzy razy S: szczerość, serdeczność i spontaniczność.
In English, honestly,
honesty, honesty or sincerity.
I
cordiality.
Cordiality, sincerity i honestly. Super.
I tego się trzymajmy z zastrzeżeniem, że w naszym przypadku to będzie taka wyuczona spontaniczność w języku angielskim w biznesie.
Znaczy w czyim naszym przypadku, przepraszam. Po to robimy, żeby to było bardzo naturalne, żeby nasi słuchacze pomyśleli sobie, potrafię to lepiej i tego wam bardzo serdecznie życzymy. Próbujmy.
To będzie naturalne, ale najpierw zróbmy to może odrobinkę w taki kontrolowany sposób.
Dobra, będę aktorem. Uwaga, szanowni słuchacze, choć raz będę mógł czytać z kartki.
Znaczy, w ogóle zacznijmy od pierwszej rzeczy, czyli od tematów small talku, tak? I już na początku, ja bardzo proszę, włóżmy między bajki historię o tym, że pogoda to jest świetny temat na small talk. Może u nas w Gdyni tak, to jest temat number one, bo to jest urwie nam ten łeb nad morzem, czy dla odmiany kolejny trójmiejski tajfun będzie dla nas łaskawy i może, podkreślam, może zobaczymy na 15 sekund słońce.
Mhm. Albo no, ile mew zabiłaś dzisiaj
dokładnie.
Nad ranem.
O, to proszę pana. Tutaj ten temat może być, ale naprawdę ja nie chcę słyszeć o żadnej pogodzie w biznesie.
A o czym chcesz słyszeć?
No, w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że nie jest jakoś specjalnie ciężko sprawdzić, z kim będziemy mieli do czynienia, z kim będziemy prowadzić negocjacje, czy na przykład z kim będziemy się widzieć na konferencji. I myślę, że warto prześledzić poczynania tych osób w internecie, jeśli oczywiście takie ślady są i jeśli wiemy, co takie osoby lubią, mamy wtedy pole do popisu, żeby się odnieść do czegoś.
Czyli zrobić sobie wywiad?
Zrobić sobie research, dokładnie. Mhm. Jeśli na przykład na Instagramie widzimy, że dana osoba lubi zwiedzać stolice Europy, no to co takiej osobie powiemy, że Amsterdam is nice?
No, że weather in Gdynia is very, very unstable.
No i teraz mamy wiocha, wioska, wioseczka językowa.
No,
Jarek.
Ale chciałem. Chciałem, żebyś właśnie mogła tak powiedzieć, bo dawno nie mówiliśmy po angielsku. W ogóle przejdźmy do tego.
No więc nie powiemy, że Amsterdam is nice, bo już sam przymiotnik nice, wierz mi, on zamyka konwersację. No, co powiesz dalej po nice? Nic. No, generalnie możesz się uśmiechnąć i odejść i myślisz sobie, what a moron.
No tak, no. Ale mówimy o Polakach, którzy się dopiero profesjonalizują w swoim small talku, więc nice nie jest
pomożemy,
takim basiciem.
Dlatego nice wykreślamy i teraz popatrzmy na takie zdania a propos Amsterdamu. I have heard that Amsterdam is a crowded and bustling city.
Mhm. Bustling, co znaczy?
Taki tętniący życiem. Lively, vibrant.
Dobra. I have heard that Amsterdam is a crowded and bustling city.
Mhm.
And very nice city. Przepraszam.
Kolejne zdanie. My colleague told me that this is a vibrant city.
My colleague told me that this is a vibrant city.
Mm-hmm. I remember that Amsterdam is really contemporary. Is that true?
I remember that Amsterdam is really contemporary. Is it true?
Is that true?
Is that true?
Mm-hmm. Amsterdam seems like such a captivating yet costly place. Have you noticed that?
Amsterdam seems like such a captivating yet costly place.
Of course. Mm-hmm.
Have you noticed that?
Uh-huh. Ujmujące, czarujące, ale pachnące drożyzną.
Co najmniej.
Ale teraz proszę Cię, zwróć uwagę, jak dużo przymiotników użyłam w tych pytaniach. Dlaczego? Ponieważ tego typu przymiotniki generują odpowiedzi. Jest akcja, jest reakcja. To ten Amsterdam jest crowded, czy nie jest? Proszę mi się do tego odnieść.
Ale mam genialne. Zobacz, nice skreśliliśmy, ale gdybym powiedział Amsterdam, albo inaczej. I have heard that Amsterdam is very nice city. Jest przymiotnik.
Znaczy, ja się odwracam i idę dalej, ale podejrzewam, że inne osoby również.
Czyli przymiotnik w small talku prowokuje.
Dokładnie. Chodzi o to, żeby troszeczkę jednak sprowokować osobę, żeby nam odpowiedziała. Tak jak mówię, jest akcja, jest reakcja. Mhm. To ten Amsterdam jest crowded, czy nie jest? Jest captivating, czy nie jest? Nasz rozmówca wtedy musi się do tego odnieść.
Jasne. Tu akurat jedyna pewność jest taka, że tak, jest costly. Dobra. Dalej.
Ale rozumiem, że zgadzasz się ze mną.
Że jest costly? Na razie?
No na razie, oczywiście.
Na razie masz moje agree.
Approved by Jarek. No więc jak już jesteśmy przy tych przymiotnikach i rozmawialiśmy o Amsterdamie, to teraz, jeśli czujemy, że mamy problem z lekkością wypowiedzi, słownictwem, to wybierzmy sobie temat, który naprawdę nas interesuje i uwaga, statystycznie rzecz biorąc, może zainteresować więcej osób. I tutaj świetnym przykładem są na przykład seriale na platformach streamingowych. No bo to jest jednak coś, co przykuwa uwagę dzisiaj praktycznie wszystkich, czy jest to Netflix, czy HBO Go.
Czy Player, tak.
Weźmy sobie na przykład Netflix, nasze ukochane seriale typu Suits czy Billions. Mhm. Znowu, chodzi o to, żeby wybrać kilka przymiotników, które osobę, która z nami rozmawia, sprowokują do tego, żeby jakoś skomentować. No bo znowu, nie powiemy, że Suits to jest nice TV series.
No to kto nie powie, ten nie powie.
No ja wiem, Jarek, że ty to byś po prostu wyskoczył na środku.
Very nice.
Super. Not approved by Olga.
Na co mam to zamienić?
No, a teraz spróbujmy powiedzieć, że Suits to jest immensely engaging and entertaining TV series.
Mm-hmm. So, hello. How are you?
Co ty mi z tym how are you?
No, witam się, przecież zaczynam small talk dopiero.
Ale już jesteśmy na etapie seriali. To już jest po how are you. How are you będzie na koniec tego odcinka.
Immensely engaging and entertaining a TV series.
Super. I teraz ja się bardzo wiele razy spotkałam z tym, że używając przymiotnika addictive, że coś jest uzależniające, addictive...
Ludzie się otwierają, mówią, ja też piję.
Dokładnie. Tylko nie piję, ale oglądam.
A.
I o dziwo, chociaż ten przymiotnik jest troszeczkę negatywnie nacechowany, bo jednak jest związany z, no powiedzmy to, uzależnieniem, tak? To bardzo często spotkałam się, że niesamowicie pcha rozmowę do przodu. Coś jest addictive.
Ludzie się otwierają od razu.
Dokładnie, ludzie się otwierają i dzięki temu możemy iść dalej.
Od serialu przez alkohol, narkotyki, po seks. Super, bardzo mi się podoba i myślę, że to może być już nawet nie small, ale big.
Widzisz moją minę? Czy ty widzisz moją minę? Jarek, nie, wracamy do przymiotników.
No, przymiotnik brzmi addictive.
Addictive. Dlatego też mamy trzy takie główne przymiotniki, które zostały wybrane przez Merriam-Webster jako świetne do opisywania książek, seriali czy filmów. I to są thrilling.
Gripping.
I uwaga, steering.
Steering.
Steering to jest taki przymiotnik, z którym ja się nie spotkałam absolutnie w żadnej książce w Polsce do nauki języków obcych. Ja nie rozumiem dlaczego, skoro otwieram Vanity Fair, otwieram jakikolwiek magazyn związany z popkulturą i tam wszystko jest steering. Ktoś mi to musi wytłumaczyć, dlaczego my w Polsce nie używamy takich słów w podręcznikach.
My w Polsce czytamy Gale, a nie jakiś Vanity Fair.
A Gala nie znika teraz z rynku?
Nieważne.
Tak czytałam.
Czytamy ją tak, że znika po prostu. Wykupujemy ją.
Dobrze.
Vanity Fair. Ale co? Steering TV series?
No, steering TV series. Takie pobudzające,
you know,
rozbudzające.
Steering TV series is so steering.
Harvey Specter is such a steering
personality.
Męczy mnie
ostatnio, strasznie męczy. Jak został szefem, to strasznie męczy, naprawdę. Ale okej, pogadamy o tym potem. Thrilling, gripping, steering.
Oczywiście.
Szanowni słuchacze, którzy prosicie nas o to, żeby to jakoś zapisywać. W słówku addictive 2D, w thrilling 2L, w gripping 2P, w steering 2E. Więc jest tego od cholery. Musimy pomyśleć rzeczywiście, żeby dawać jakieś takie wizualne, piękne notatki. Będzie o tym potem.
Tak. Jeśli ktoś uważa, że takie słowa jak addictive czy steering są nieodpowiednie w biznesie, bo na przykład rozmawiają z kimś bardzo ważnym albo wiedzą, że dana osoba...
Poczekaj, gdzie jest granica? Czyli przy brytyjskiej królowej nie powiem, że to jest steering TV series?
To już zależy od ciebie. Możesz
nie
na przykład
mogę,
uznać...
kurde, nie mogę, no. Bo przecież tam jej była ta gra. Jak ona się...
No, widzisz, i tu mamy kontekst kulturowy. Ale byś sobie zrobił...
Tego pana wyprowadzić? Psy niech go gonią tam poza Buckingham.
Wszystkie te psy takie z tymi brzuchami ciągnącymi się.
Ładne. Czyli ja mogę uznać, że te słówka nie pasują. To też jest fajne, że
tak.
Dopuszczasz taką możliwość.
No oczywiście, że tak. Ale ponieważ to jest język angielski, mamy przymiotnik na wszystko, więc takim bardziej biznesowym słówkiem, które sprawdza się nawet przy sztywnym small talku, jest moje ukochane attention grabbing.
Mhm, czyli złodziej uwagi.
Troszeczkę, tak. Że coś jest attention grabbing. Jest to troszeczkę bardziej formalne słowo niż addictive czy thrilling. I jeśli czujemy, że kontekst czy też atmosfera rozmowy nie pozwala
no tak,
na takie...
Jak będziesz w ośrodku na odwyku, no to raczej tak, nie używasz tego addictive, nie?
No nie.
No to ale mówisz to attention grabbing...
No oczywiście, attention grabbing TV series.
Jasne.
Zdecydowanie.
Ale czy mogę użyć słowa, pojadę do Amsterdamu, nomen omen, do centrali Netflixa tu na tę część świata i mogę tam użyć słowa attention grabbing addictive? Że wasze seriale są? No jak będę tam rozmawiał z nimi, bo chcę na przykład coś wyprodukować? To
ja
chyba
myślę,
nie mogę.
Myślę, że
tak, nie?
W Amsterdamie to zdecydowanie.
Addictive?
Jednak Holendrzy są, no raz, że kontekst pasuje, dwa, że proszę pamiętać, że Holendrzy są jednymi z najlepiej mówiących po angielsku nacji na świecie.
Okej, okay, ale to ich się nie obrazi, że oni kradną mi uwagę tymi swoimi serialami, że uzależniają mnie od siebie. Dobra, mam twój glejt na to, jest approved.
Dziękuję bardzo. Jeśli chcemy coś dłuższego, czy też podkreślającego, że coś jest rozwijające, czy też takie troszeczkę bardziej intelektualne, możesz powiedzieć, że coś jest broadening our horizons.
Że poszerza moje horyzonty.
Poszerza horyzonty, dokładnie.
Broadening our horizons. Like English Pro podcast.
Hopefully.
Zostawiam tą pauzę, żeby to dobrze wybrzmiało, żeby tutaj fanfary się pojawiły i żeby słuchacze sobie to przewinęli i usłyszeli, że to jest coś, co broadening our horizons. Mm-hmm. Just like that.
Jeśli sformułowanie broadening our czy broadening my horizons jest zbyt długie, zawsze bardzo polecam oprzeć się o dwa takie zwroty: highbrow i lowbrow. Znowu, są to słowa, które nie istnieją w podręcznikach do nauki języka angielskiego w Polsce. Szkoda.
A w ogóle istnieją? Bo to też jest ważne, bo ludzie ci przestali ufać. Widziałeś?
Nie, ja myślę, że bardzo mi
nie,
ufają.
To
nie,
też?
Ja myślę, że
nie, no,
bardzo.
Okay.
Dlatego highbrow.
Highbrow?
Od razu warto sobie to też skojarzyć z tym, że wysoko, tak? Highbrow to jest coś intelektualnego, wyszukanego, związanego z wyższą kulturą. Highbrow.
Highbrow.
Dokładnie. I dzięki temu, że mamy high, mamy też low. I taki przymiotnik jak lowbrow.
Lowbrow.
Mhm. Coś przyziemnego, mniej wyszukanego.
Co znaczy samo brow? 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 Brew?
Brew.
Serio? Mhm. Ale to highbrow, lowbrow. Okej.
Okay. Mhm. Powyżej brwi, poniżej brwi. I jest to bardzo ciekawe w kontekście tego, co rozmawialiśmy o Harvey Specterze.
Tak.
Tak, że my lubimy, jak jest powyżej, a nie poniżej.
Mhm.
Idealnie.
Idealnie. Highbrow, lowbrow.
Mhm.
Bro, tak wymawiamy, tak?
Brow, brow, low brow.
Brow, 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 takie A.
Mhm. Highbrow, lowbrow.
Highbrow, lowbrow.
Mhm. Mhm. Dlatego
super.
Jedyne, co możemy polecić w tej chwili, to jest znaleźć sobie temat, który nam siedzi, który nam odpowiada, dobrać do niego kilkanaście przymiotników i w ten sposób próbować naszych rozmówców troszeczkę zaczarować.
No to próbujmy, zaczarować.
Tak, próbujmy zaczarować. I jeśli chodzi o czarowanie tego rozmówcy w small talku, bardzo ważny jest nasz kolejny punkt, czyli interakcja. My powinniśmy być w tej konwersacji. My też ją tworzymy.
No musimy być gotowi, musimy być przygotowani, musimy znać słówka i tak dalej.
Ale ja mam wrażenie, że Polakom trzeba to jednak przypomnieć. Niestety. Bo to nie jest tak, że Amerykanin podejdzie i weźmie na siebie cały ciężar.
Ale oni są tacy open bardziej niż my. My mówiliśmy, jesteśmy wsobni. Matka kazała, sieć na dupie, się nie odzywaj, nie przechwalaj, to tak robimy. To oni raczej przychodzą i zaczepiają.
Ale to jest właśnie ten podcast, żeby to zmienić. Dlatego tak jak ja mówię, nie czekajmy, aż ktoś do nas...
Widzę w kolejce po kanapki, a właśnie, jeszcze dochodzą kanapki, więc nie jedzmy wtedy, tylko smoltokujmy, tak? Stoimy i nagle widzimy, że ktoś zamawia coś fajnego, a my zaczynamy jak? No jakbyś zaczęła taką rozmowę? No taki smoltok. Powiedzmy z jakimś tam, nie wiem, ambasadorem USA w Polsce, proszę bardzo. Nowym, przylatuje za chwilę, nieważne, że zna Polski, no proszę bardzo.
Czy ty mnie chcesz wpuścić w maliny? W tej chwili?
No, odzywam się do bardzo otwartej na świat dziewczyny, która zaczyna taką rozmowę, no bo to nie są łatwe rzeczy. No my dlatego właśnie raczej nie używamy różnych wielu słów, bo nie wiemy, w którą stronę taki small talk skręci.
Dlatego za chwilę będziemy mieli dla naszych słuchaczy wspaniały dialog między mną a tobą.
Spróbuj powiedzieć mną a tobą.
Znowu, tak?
Mhm. Mną.
Mną.
Mną a mną. Tobą.
Mną a tobą.
Dobra, jeszcze raz to zróbmy, my sobie to wytniemy i będziemy już zamieniać każde twoje om na om w podcaście. On potrwa produkcja 2 lata, ale się uda.
Przepraszam.
Mną więc a tobą.
Mną a tobą. Mhm.
Poprawimy, wytniemy, nie martw się.
Okej. No bo tak jak ja już wiele razy mówiłam.
W ogóle nie używałaś języka polskiego, wiemy.
Tak, ale to nie było akurat w tym temacie. Jeszcze tylko na moment chciałam wrócić do tego, że nie możemy być bierni w small talku. To jest bardzo istotne, że my też tą rozmowę, tą konwersację tworzymy i no, tak jak mówiłam, to nie jest tak, że ktoś do nas podejdzie i zrobi wszystko, żeby nas zabawić sobą, swoim akcentem i tak dalej.
Dobra, bądźmy przygotowani, spróbujmy pogadać, no.
Okej. Okay. Jarek, you have just run a Berlin marathon, haven't you?
Actually, it was a half marathon.
Oh, my bad. So how was it? Any thoughts?
Actually, yeah, it was really thrilling.
Oh, I'm so, so immensely proud of you.
Thanks, but it's really not a big deal.
Come on, tell me something more. I'm
not
dying
a big deal.
To know.
No, not a big deal. Only half marathon, you know.
Oh, come on. I'm really dying to know. Kropka.
Nie, i teraz zobacz, ja myślę sobie tak, bo jestem Polakiem, prawda? Mhm. Więc tam gdzieś na mecie podchodzisz i mówisz, wow, super, słyszałam i tak dalej. Ja mówię, że nie, to tam półmaraton, typowy Polak. Nie, to nic takiego, co to jest 21 kilometrów, patrz ile ludzi przebiegło, wszyscy żyją, piją piwo, w ogóle nie ma sprawy. A te twoje takie, proud of you, so immensely proud of you, albo takie, come on, tell me something more. I myślisz sobie, ej, ale w ogóle o czym tu gadać?
Ale zobacz.
I zabijasz small talk.
No nie do końca, bo raz ty się uśmiechnąłeś, odpowiadałeś.
Nie? No dobra.
Ale zobacz też, ile linijek ta konwersacja miała. To nie było Nie. Ona
masz, współczujemy ci doświadczenie,
tak?
Ale...
Więc kiedy ja się zapytałam, I'm dying to know dla ciebie, to jest zaproszenie, żeby mi powiedzieć więcej.
Do czego?
I teraz... Very funny. Ale teraz przyjrzyjmy się bliżej tej konwersacji i w jaki sposób ja cię troszeczkę pociągnęłam za język, wykonując ten wysiłek, tak, czyli od siebie też dając dosyć sporo, żeby w tej konwersacji być. Mhm. I w dobrej atmosferze dowiedzieć się czegoś więcej od ciebie. Bo teraz tak, ja cię zapytałam, tak? Haven't you? Czyli od razu już w pierwszym zdaniu zadałam pytanie, tak?
Stary, haven't opowiadaj.
You? No dokładnie, no tak. I tutaj mały off-topic, haven't you, to jest ta bardziej brytyjska wersja. Natomiast gdybyśmy chcieli bardziej po amerykańsku to powiedzieć, to oczywiście byłoby didn't you.
Mm-hmm. Jasne. Mm-hmm. So Jarek, you have just run a Berlin marathon. Didn't you?
Yeah,
haven't
just...
you?
Pięknie.
I szturchnę, a facet myśli, yeah, super, pogadamy.
No tak, ale ja pytam, tak?
Dobrze,
czyli pierwsza
dobrze,
rzecz
dobrze.
Pytam,
prowokujesz,
haven't
jest
you,
okay.
Albo didn't you, potem wnikam, tak? Mm-hmm. How was it? Any thoughts? Następnie chwalę cię, czyli otwieram, tak, na dalszą dyskusję. I am so immensely proud of you.
Myślę sobie, wariatka. Ale bardzo mi miło. No każdy facet jest próżny i usłyszy coś takiego, to od razu się otworzy.
No więc jak już nachwaliłam, to teraz się zagłębiam.
Czyli to jest
tak?
Celowe działanie, tak? Taki small talk cały czas. Wszystko jest
tak.
Zaplanowane.
Tak samo jak rozmawialiśmy na samym
początku. Ja na końcu mam powiedzieć, nie mam pieniędzy, odejdź.
Dopiero spodobało uwagę, że mi dzisiaj metki z torebki odrywałeś, bo ja zapomniałam.
Well, I'm so immensely proud of you. Nie mam marek, nie mam
odejdź.
Euro.
No tak, ale jak już mamy pytanie, mamy wnikanie, mamy chwalenie, tak? I w końcu zagłębianie się w ten temat, I am dying to know. Mhm. I to jest właśnie bardzo fajny schemat.
Tak, muszę ci jeszcze uwierzyć, że naprawdę, bo to jest właśnie, myślę, że u nas to jest ten problem, że ktoś, wy się zachwycacie, wy, Amerykanie się zachwycają czymś, co nie jest do zachwytu, no. To jest tak
Dlaczego?
Proste i banalne, no. Po prostu bierzesz buty, idziesz, biegniesz pod spływa, do widzenia. A tutaj ktoś dying, że chce wiedzieć, no o czym? Rozumiesz? Koniec. Ja wiem, ja jestem słaby do small talku, no ale cóż, próbujemy się nauczyć.
No,
idźmy dalej.
Próbujemy się nauczyć, dlatego właśnie działajmy według tego schematu. Pytam, wnikam, chwalę, zagłębiam się i używam do tego koparek językowych. Mhm. Co to jest ta koparka językowa? To jest nic innego jak zwrot związany z wnikaniem i zagłębianiem się w temat. Ja akurat użyłam takiego sformułowania jak any thoughts? I am dying to know. Ale mamy jeszcze inne sformułowania, które mogą posłużyć za coś takiego. I na przykład możemy mieć don't keep me in the dark.
Don't keep me in the dark. A ja myślę sobie, podrywa mnie od razu. Znaczy to facet może prowadzić tą rozmowę, co też nie wyklucza, że mnie podrywa. Ale tak bym do tego podszedł. Podoba mi się, idźmy
dalej.
Ja nie
wiem, ja tylko praca i pływanie.
Jasne. Don't keep me in the dark.
Don't keep me in the dark. Albo...
Spill the beans.
Dokładnie, pofasolkujemy troszeczkę. Spill the beans.
Spill the beans.
Czyli wiesz, opowiedz mi o tym, tak jakby powiedz, jaki sekret za tym stoi.
Wiesz co, na mecie nikt o tym nie gadał, nie? Wszyscy umierali, ale okej.
Don't keep me in the dark. Po półmaratonie, no? Bez przesady. To jest tak, jak ja bym przepłynęła 5 kilometrów.
Ale ja byłem w tej ostatniej fali, gdzie byli już tylko emeryci i renciści i niemieccy
nudyści. Ja widziałam twój czas,
to
może pochwal się przed milionami słuchaczy.
No, czas nie był zły.
No, czas był dobry.
Spill
Gratuluję.
The beans.
Spill the beans. Następne, bardzo brytyjskie powiedzenie. Penny for your thoughts.
Penny for your thoughts.
Dosłownie grosik za twoje myśli.
No i zobacz, to wszystko jest takie, no to jest bardzo zaczepne, ale właśnie takie lekko dwuznaczne. Penny for your thoughts.
Gdzie to jest dwuznaczne?
No takie, no weź, no penny for your thoughts. No please, let's go with that fucking small talk. Przekląłem, przepraszam.
No i to w mojej audycji, wstydź się.
Penny for your thoughts.
Kolejne sformułowanie. Picture perfect, I wanna know more.
Picture perfect. I wanna know more.
I ciekawostka. Dzisiaj dałam to wyrażenie picture perfect na Instagramie i po prostu odzew, feedback rewelacyjny. Więc myślę, że to jest naprawdę coś, co Polakom też jest potrzebne, żeby im pokazać, tak troszeczkę poprowadzić za rączkę, że jednak to amerykańskie podejście działa i my też możemy go używać jak najbardziej. Nie ma w tym nic złego, nie ma w tym nic sztucznego. To są te sformułowania, które my powinniśmy wdrożyć, żeby jednak z sukcesem podejść do small talku.
Co znaczy picture perfect?
Idealnie, cudownie, impeccable. Myśmy mieli takie słowo chyba w jednym
impeccable,
z pierwszych podcastów.
Pamiętam, tak.
Dokładnie, impeccable.
Picture perfect.
Coś pięknego. Picture perfect.
Super.
Możesz też powiedzieć enlighten me.
Enlighten me.
Oświeć mnie.
Za chwilę wrócimy do audycji. Pamiętajcie, że Voice House to miejsce, które angażuje różnymi podcastami. Polecamy się.
Cześć, nazywam się Rafał Hirszy i jestem dziennikarzem ekonomicznym. Jeśli interesują Cię pieniądze, to zapraszam do mojej audycji. Podcast Ekonomicznie jest o tym, jak kupić tanio, a sprzedać drogo, czyli o marzeniu inwestorów na całym świecie. Jednak nie wszystkim to wychodzi, ponieważ oprócz liczb, pieniędzy i procedur, gospodarka to też emocje, nadzieje, czas i polityka. Dlatego w podcaście Ekonomicznie razem z Jarosławem Kuźniarem mówimy o wszystkich tych czynnikach. Posłuchaj podcastu Ekonomicznie, w którym opowiadamy, jak poruszać się w świecie ekonomii.
Wracamy do audycji.
Enlighten me.
No nie gadaj, że ci się nie podoba.
Nie podoba,
no
tylko
oczywiście.
Ja już bym wiedział, że to nie jest żaden small talk, tylko to prowadzi w jedno miejsce. Ale okej, idźmy dalej. What's on your mind?
No, what's on your mind? Dokładnie. Czyli co ci siedzi w głowie, co byś jeszcze chciał na ten temat powiedzieć? Uwaga, pilnujemy tego preposition. What's on your mind. Nie żadne in, bo Polacy też mają tendencję do używania in. Nie. What's on your mind?
What's on your mind?
Revelation.
How interesting, tell me more.
No oczywiście. How interesting, tell me more.
What more?
No bo właśnie chcemy pociągnąć
nice
tą rozmowę.
Run.
Koparki językowe,
nice
drogi Jarku.
Run.
That's it.
Run. Now I am going to Russia.
Yes. How interesting. Tell me more.
Tell me more.
Perfect.
Albo takie bardzo amerykańskie znowu zawołanie, zapytanie. Are you for real? That's super interesting.
Już widzę taką Oprah Winfrey. Are you for real? That's super interesting.
No, Oprah to może akurat by powiedziała coś w stylu penny for your thoughts, bo tak jak ostatnio widziałam jej wywiady, szczególnie tam właśnie z Meghan Markle i tak dalej, to ona starała się być taka bardziej brytyjska od królowej, więc...
Chciała wyciągnąć to, co wyciągnęła. Are you for real?
Też prawda.
That's super interesting.
Mm-hmm. Moje ulubione z tego to jest na pewno picture perfect. Picture perfect, I wanna know more. Ja uwielbiam to sformułowanie picture perfect.
Mi się podoba penny for your thoughts, bo to jest łatwe, to jakby grosik za myśli. Nie? Nie dlatego, że brytyjskie, tylko penny for your thoughts jest takie fajne, ale to spill the beans to...
Spill the beans jest... powiem
to
szczerze,
Tindera
że ja
jest,
nie lubię tego...
Takie, na Tinderze używacie takich słówek? Spill the beans, takich
gdzie?
Sformułowań?
Przepraszam?
Tinder. Tam
wiesz
się umawiają
co?
Najlepsi
ja
pływacy
Twittera.
Świata.
Nie Tindera, tylko Twittera, ale dziękuję. Sprawdzę, jak wrócę. Nie wiem, skąd masz takie, ale już nie wnikam. Natomiast to spill the beans dałam tutaj akurat z jednej prostej przyczyny, ponieważ jest to idiom, który pojawia się praktycznie w każdej książce do nauki języków obcych. Dlatego zakładam, że każdy, kto kiedyś uczył się języka obcego, w jakikolwiek miejscu na świecie, będzie ten idiom znał.
Spill the beans.
Spill the beans. Mhm. Tak. I to są właśnie takie triki.
Przypomnij, co to znaczy jeszcze na koniec. No, spill the beans. Słuchamy.
No, opowiedz mi o tym sekrecie. Powiedz
nie,
mi coś więcej.
Nie, mówiłaś po tym. Jak to było? Po
fasolkowemu.
No właśnie.
Pofasolkujmy.
No, cię nie dziwię, że to na tych pewnie szkołach językowych wszyscy. Pofasolkujmy i potem spill the beans. Dobrze.
9 miesięcy potem. No więc... I to były właśnie takie koparki językowe.
Tak, duże.
I są to tylko oczywiście niektóre z trików, jakie możemy użyć, żeby wydobyć z ludzi więcej informacji.
To prawda, tylko no, gdybyśmy trafili na ciebie, no, to byś wyciągała, czy tam pewnie na paru innych Amerykanów, ale jeżeli nie są tak zaczepni, to co?
Od tego właśnie są lekcje angielskiego, czy treningi językowe, zajęcia konwersacyjne
dobra,
i tak dalej,
zostawiając
żeby to
technikę,
trenować.
Dobra, zostawiając technikę, czy to wypada, bo to też Polak pomyśli sobie, matka nie kazała, więc czy wypada tak zaczepiać?
Ja uważam, że tak i też ja zawsze staram się, może nie, że żyć, ale zawsze staram się zadać sobie pytanie, co złego może mi się stać, jeśli spróbuję. W zasadzie nic.
No nie,
więc...
możesz sobie przynieść odrobinę wstydu.
I teraz pytanie, co to jest wstyd, że podeszłam do kogoś i spróbowałam zagadać w języku, którego się uczę, pokazując, że mi zależy. Ja
widzisz,
bym tego nie nazywała wstydem.
No, bo ty byś podeszła i
no,
ty zakładasz, że się uczysz.
No bo ja mam do tego zupełnie inne podejście.
A Polak podchodzi?
I chcę nauczyć tego podejścia w tym podcaście, w English Pro, Polaków.
Ale co, że... podchodzisz i mówisz, cześć, jestem Olga, uczę się języka angielskiego, więc może nie dowiozę, ale spróbujmy pogadać po
czy
angielsku.
Czy ty widziałeś gdzieś taki przykład dzisiaj w tej audycji? Bo ja nie. To, co ty mi teraz tutaj wylewasz, to jest jakaś sztuczność i w ogóle ja tego nie chcę.
No ale tak to wygląda. Nie byłaś dawno na żadnej konferencji, na której ktoś próbował smoltokować w kolejce po kawę, no. Tak to wygląda, no.
A ty chyba byłeś na Kamczatce, na takiej konferencji. W ogóle to są jakieś przykłady z początku lat 90., Jarek.
Dobrze, próbujmy. Uczmy się, rozwijajmy i zróbmy wszystko, żeby
rozwijajmy.
Broadening our horizons.
Broadening our horizons, oczywiście. Ale teraz, ponieważ stawiamy na słowo rozwijajmy, to przeczytałam na LinkedIn, że najgorsze pytanie, jakiego ludzie się spodziewają w trakcie small talku, to jest how are you?
Nie dziwię się.
I tu znowu, zmieńmy podejście, zmieńmy myślenie o
co
tym.
Co odpowiadasz na how are you? Nice.
Never better.
Never better.
Never better.
Ale zobacz, nie zaczepiasz do ciągu dalszego rozmowy.
No bo czekam na ciebie.
I po small talku.
No nie do końca, bo ja mogę powiedzieć never better and what about you?
Never better and what about you?
Well, so what happened that never better?
No i ja się wtedy zamykam, biorę kawę,
no,
odwracam,
ty,
mówię,
co?
Przegrałem.
To może ty. Natomiast kiedy ja tak pytam moich uczniów w trakcie zajęć, to potem zawsze mam już 10 minut po prostu rozpieprzone zajęć, muszę zmieniać cały scenariusz, bo po prostu im się buzie nie zamykają. Jak zaczną opowiadać, co im się w pracy przydarzyło, to po prostu amen w pacierzu. Ja mam całą lekcję rozwaloną. chociaż kocham ich za to.
No dobra, mamy never better. Co jeszcze?
Jeszcze wracając do tego how are you, tutaj też trzeba sobie zdać sprawę z tego, to nie jest podchwytliwe pytanie, to nie jest nieszczere pytanie. To jest pytanie ustawiające konwersację, bo albo zaczniemy z wysokiego C i powiemy coś dobrego, przechodząc zgrabnie do meritum, albo osiądziemy na mieliźnie z tym swoim so-so albo could be better. No i to jest właśnie takie amerykańskie, sink or swim. To jest właśnie takie proste. Więc chciałabym, żebyśmy dzisiaj naszym słuchaczom podali kilka odpowiedzi na pytanie how are you, żeby nie wyszło z tego kilomułu. Mhm.
Spróbujmy. Never
Super.
Better.
Never better. I właśnie never better to jest jeden z takich przykładów. Kolejny przykład to jest better now that you asked.
Better now that... Better? Ale dlaczego better now?
Better now that... You asked.
No ale dobra, czyli mówię, lepiej niż wyglądam, czy lepiej niż pytasz, czy co?
Nie,
o co ci chodzi?
Lepiej po tym, jak zapytałeś. I to jest bardzo fajna taka odpowiedź, również personalizująca, bo doceniamy to, że ktoś zapytał nas, prawda? Mhm. Better now that you asked. To bardzo fajne. Mnie to się bardzo
takie,
podoba.
Że jak miło, że zapytałeś,
no, dokładnie.
Tak? Troszeczkę.
Oczywiście. Mhm. Potem możemy powiedzieć to nasze wcześniejsze never better. Możemy też powiedzieć stellar. Znowu, przepiękny przymiotnik. Ja specjalnie użyłam tego stellar, a nie splendid, bo wiem, że tam kilka osób w recenzjach się śmiało, że ja ciągle mówię splendid, więc
nie, a ja
spróbujmy
widzisz,
stellar.
I to jest kwestia odbioru. Ludzie mówili, jak miło, że ona cię chwali, bo ty mówisz to splendid moim
tak,
czasem
no,
w odniesieniu do
ciebie,
mnie oczywiście.
Zdecydowanie.
No dobra.
Kolejne sformułowanie, które możemy użyć, to jest can't complain.
Nie mogę narzekać.
Nie mogę narzekać.
No ale to nie
pewnie.
Możemy użyć.
How are you? Can't
Pamiętaj,
complain.
We are Polish people.
Nie, we are Polish people ze zmieniającym się mindsetem.
Okej, okay, ale wciąż we still complain, not can't complain.
Ale ponieważ uczymy się jednak wynosić ten small talk okay. na wyższy poziom, dlatego
przestajemy
przechodzimy narzekać. Z complain na can't complain. To jest takie proste.
Just ask me. Proszę bardzo, no.
Kolejne
no,
wyrażenie.
No to zapytaj mnie, ja spróbuję odpowiedzieć jakoś.
Okej,
okay,
Jarek, it's Friday, how are you?
Bad.
Ja się właśnie bałam. Jak już ta pauza się pojawiła, to już wiedziałam.
No jest piątek, jesteś w Polsce, jesteś wciąż w robocie. Jak można powiedzieć? Okej. Okay. Stellar. A mogę odpowiedzieć stellar po
no
prostu?
No pewnie. Stellar. Can't complain. It's Friday. I'm
so
stellar.
Far so good today. Better than you now asked. Everything's good. Never better.
Tak.
A ty myślisz sobie, to Polak? Sprawdźmy go.
No, ale to jest jednak fajne pytanie. To Polak? Ja bym powiedziała, że to komplement.
Dobra, idziemy dalej.
Kolejne sformułowanie, które możemy użyć, to jest so far so good today.
So far so good today.
So far so good, pewnie, bo jeszcze mamy trochę przed sobą czasu, dlatego so far so good. Kolejne, amerykańska odpowiedź, którą znalazłam w słowniku Merriam-Webster, to będzie armed and ready.
Armed and ready, czyli
zwarty
uzbrojony
i gotowy.
Uzbrojony no. i gotowy, okej. Okay.
Pewnie. Prosta odpowiedź, I am pretty okay, how about you?
I'm pretty okay. How about you?
Mm-hmm. Brytyjczyk powiedziałby not too bad. Thanks for asking.
Not too bad. It's for asking. Thanks for asking.
Thanks for asking. Mm-hmm. Tak. I na jednej ze stron internetowych, co potem też widziałam w serialu Suits i w serialu Billions, była odpowiedź na pytanie how are you? Ktoś odpowiedział i to był chyba Mike, z tego co pamiętam, hunting dragons. And you?
A co to znaczy hunting dragons?
Hunting dragons, no, polowanie na smoki. Hunting dragons, and you? Czyli taka znowu zaczepna, śmieszna odpowiedź, no, że generalnie jest okej. Okay. Hunting dragons jest tak super, że mogę sobie polować na smoki.
Mhm, okej. Okay.
Czyli jest taki po prostu kulturowy kontekst, którego możemy użyć. Oczywiście wiem, że są małe szanse, że Polak się przełamie i powie hunting dragons, ale myślę, że któreś z tych sformułowań typu never better, stellar, can't complain, so far so good, to są rzeczy, które naprawdę powinny nam się spodobać.
Fajne, jak tak patrzę sobie na nie, a mam i każdy nasz słuchacz też wiem, że chciałby tak ładnie mieć spisane je tutaj wszystkie, choć widziałaś te tabele Excel, jak ładnie ludzie mają spisane czasem niektóre słówka.
No ja widziałam, ostatnio
piękne.
Tak, jeden słuchacz
więc...
przysłał chyba tam, nie wiem, było z 20 stron
no, dobrze.
W Wordzie, no niesamowite.
Że wariaci są wśród nas, ale to właśnie takie can't complain, powiedzmy wydaje się bardzo proste. So far, so good today jest okay. Armed and ready, takie bardzo, bardzo, bardzo fajne, takie do przodu. To better now that you asked, też fajne, takie emocjonalne.
Dziękuję.
Everything's good, takie bardzo proste. Mm-hmm. Never better, też takie trochę spadaj, nie?
Czemu?
No takie never better.
Never better.
Stellar.
Stellar. Mm-hmm. Or can't complain.
Ale ciekaw jestem, niech słuchacze, gdybyście gdzieś zauważyli mnie na czerwonym świetle i zapytali, jak będzie, to ja spróbuję odpowiedzieć wam to. Hunting Dragons and you.
Wiedziałam, że się przyczepisz do tego.
Zobaczymy, co wtedy będzie.
No ale teraz po prostu taka mała errata. Jeśli już musimy, bo się udusimy, czyli naprawdę musimy powiedzieć coś semi-negatywnego, to bardzo proszę użyć takiego zdania. I have had a rough week, but I'm hanging in there.
Mm-hmm. I have a... tylko właśnie, jak to rough week, tak? Rough. Hmm?
I've had a rough week.
I've had a rough week, but I'm hanging in there.
Dokładnie. Pierwsze zdanie podsuwa fakt, że ten tydzień nie był łatwy. I have had a rough week, ale po przecinku zaznaczamy, że jakoś leci. But I'm hanging in there.
Mm-hmm. I've had a rough week, but I'm hanging in there.
Oczywiście, żeby też po prostu ludzi nie zalewać swoją negatywną odpowiedzią. Szczególnie, że na przykład tutaj dzisiaj mamy piątek, wszyscy są przed weekendem. Przejmijmy troszeczkę to amerykańskie podejście i nie obrzucajmy ludzi swoimi problemami.
Mamy piątek, bo nagrywamy w piątek, a słuchacze będą słuchać tego całe życie, więc nie ma sensu się zakotwiczać w kalendarzu. Ale to jest ważne o tym piątku, bo myślę, że to jest ten klimat, który, taki klimat piątku, który powinien służyć rozmowie. Dlatego jestem w tym studiu jeszcze przez chwilę, który powinien służyć takiemu smalltalkowi. Wiesz, ze smalltalkiem jest to, co boję się, żeby nasi słuchacze tego nie mieli, że tak słuchasz kogoś z boku i myślisz sobie, kurczę, albo się klei, albo się nie klei. I ten rodzaj kleju jest też tutaj ważny, żeby na końcu było takie poczucie, pogadaliśmy sobie niby o tym, ni o tamtym, niby o niczym, ale w sumie to miły człowiek jest, albo miła dziewczyna była.
Tak, tylko że trzeba też pamiętać, że ten small talk bardzo często jest nam potrzebny do konkretnej funkcji, czy też do konkretnego działania biznesowego. I nawet jeśli się nie klei, nawet jeśli nie ma tego flow, to my dzisiaj podaliśmy słuchaczom bardzo jasny przepis na to, jak zrobić, żeby ten small talk jednak troszeczkę się zakleił, czy skleił, tak? I to jest właśnie poprzez te koparki językowe, czy poprzez tą całą strategię taką pytam, wnikam, chwalę, zagłębiam
Czyli
się.
Żeby nie zostawiać zamkniętych kwestii, tak? Tylko zostawiać sobie trzy kropeczki umowne, otwarte furtki, w które można wejść, dopytać i ewentualnie się rozgościć.
Oczywiście tak, ponieważ owszem, jest to niezobowiązująca rozmowa, ale bardzo często jest to też rozmowa, która jednak otwiera nam pewne drzwi biznesowe, więc bardzo dobrze jest wykonać ten effort, tak? Ten wysiłek, który jak sam widzisz, no nie jest to coś po prostu przenoszenie gór, tak? Nie, to jest po prostu danie z siebie troszeczkę więcej niż zwykle w prostej konwersacji na czasami bardzo przyjemny temat.
Mm-hmm. A przynajmniej, co można też zrobić na samym początku, tak jak sugerowałaś, ten temat my możemy też narzucić w jakimś sensie, jeśli dobrze sobie zresearchujemy naszego rozmówcę.
Tak, i dlatego ja też zawsze bardzo polecam jednak przejmowanie tej inicjatywy, ponieważ jeśli przejmujemy inicjatywę, no to wtedy my jesteśmy frontrunners, wtedy my jesteśmy ahead of the game i możemy kontrolować, jak ta rozmowa się potoczy. I to jest właśnie też świetne dla introwertyków, czy dla osób, które nie do końca ufają w swoje siły, czy też ufają w swój język
angielski.
A co,
mają wykuć na blachę zaczepki?
A dlaczego nie? Dlatego powiedziałam na samym początku, że to będzie taka
odwagi,
wyuczona
tak?
spontaniczność na razie, bo kiedy pierwsze koty za płoty, kiedy zobaczymy, że nic się nie dzieje, że ludzie jednak odpowiadają na te nasze zaczepki, to wtedy z każdym kolejnym razem będzie bardziej naturalnie. Obiecuję.
Czyli musimy być goal-oriented. Jeżeli jesteśmy goal-oriented, czyli chcemy wygrać jednak ten small talk, to sobie przygotowujemy parę miłych słówek z tego właśnie podcastu, a później próbujemy. Próbujemy, aż jesteśmy zadowoleni.
Czujemy się w tym tak, czujemy się w tym naturalnie, jesteśmy zadowoleni i możemy stwierdzić, że yes, we have it.
Please
yes,
don't
can.
Keep me in the dark.
Hunting dragons on Friday.
Spill the beans. Penny for your thoughts.
No ale cieszę się bardzo, że ci się podobają te zwroty.
What's on your mind? Czekaj, myśmy ostatnio używali takiego... nie przypomnę sobie teraz. Szanowni słuchacze, bardzo dziękujemy za to spotkanie i myślę o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Wielu z nas w tym studiu siedzących, a jak słyszycie, to jest i Olga, i Jarek, czyli aż dwie osoby, czyta sobie różne komentarze i w wielu z nich powtarza się prośba o to, żeby notatki były w jakiejś takiej skondensowanej formie i wiem, że koleżanka współprowadząca ma na to pomysł i myślę, że prędzej czy później dojdziemy do jakiejś miłej, fajnej formy.
Też mi mi się tak wydaje i myślę nawet, że znacznie prędzej niż później.
Mm-hmm, to będzie tak, no to zaraz sobie o tym porozmawiamy, ale ten small talk, który zostawiłem na koniec, on ma dotyczyć tego, żeby słuchacz zauważył, że nie lekceważymy sobie jego podpowiedzi, prawda?
Zdecydowanie nie i też bardzo często sobie wysyłamy na przykład na WhatsAppie mm-hmm. te wszystkie komentarze i jeszcze o nich rozmawiamy. Mamy taki mały brainstorm WhatsAppowy, więc bardzo dziękujemy za wszelkie uwagi. One naprawdę nie idą w próżnię.
Mm-hmm. One broadeningują our horizons.
Zdecydowanie. One są bardzo thrilling, bardzo gripping.
Ale są takie highbrowy też z nich, nie?
No, szczególnie te ostatnie.
I no, te ostatnie takie lowbrowy, ale też się zdarzają.
Dlatego jeszcze raz dziękujemy bardzo.
It was immensely engaging and entertaining episode of your podcast. So thank you very
much. Thank you, Jarek.
Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam 5 gwiazdek i skomentuj. To pomaga się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, także po angielsku, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Choćby English Pro od Olgi.